Cześć, tu Igor z RBS Management. Zapraszam Cię do wysłuchania kolejnego odcinka naszego podcastu. Z Bartkiem Majewskim rozmawiam o najczęstszych menedżerskich błędach, ale też jak rozwijać się, jak mądrze rozwijać się jako menedżer. Muszę powiedzieć, że bardzo fajnie mi się z Bartkiem rozmawiało. Mam nadzieję, że Tobie równie ciekawie, równie fajnie będzie się słuchało naszej rozmowy. Miłego słuchania. Cześć Bartek.
Cześć Igor.
Zacznę, witam Cię, naszym bardzo miło, że przyjąłeś zaproszenie do naszego Zero podcastu Zero BS Management. No i tak zacznę od takiego standardowego pytania dla tych, którzy nie wiedzą, kim jesteś, czym się zajmujesz. Co robi toporek z tyłu?
Tak, toporek mówił przypominać, żebym wychodził częściej z dzieciakami na ognisko zamiast siedzieć przed Zoomem. A jest taki trigger do tego, żebym się zachowywał tak, jak powinienem, a nie tak, jak w tym momencie uważam, że powinienem, bo jest często istotna różnica. Czym się zajmuję? Jestem współwłaścicielem takiej firmy doradczej, która nazywa się Casback i trochę szukam jakiejś następnej misji i zastanawiam się, co dalej, bo parę miesięcy temu zrobiłem sukcesję ze stanowiska prezesa. No i jestem w takim trochę dziwnym punkcie menedżersko.
W ogóle ja się zaskoczyłem, jak do ciebie napisałem, że właśnie nie wiedzieć, jakoś ta sukcesja mi minęła, bo mimo że pretekstem do tej rozmowy są takie dwa e-booki, które opublikowałeś i w tym drugim we wstępie piszesz o tym, że zrobiłeś tę sukcesję, to ja jestem tą osobą, która nie czyta wstępniaków. I ja po prostu mówię, no coś tam koleś gada i tak dalej i po prostu przesunąłem od razu do tych twoich rad i jakoś teraz jeszcze raz, jak się przygotowałem do podcastu, to zobaczyłem ten wstępniak w tym drugim i tam właśnie piszesz o tej sukcesji. To może zostaniesz profesjonalnym gościem podcastów.
Myślę, że nie ma ich aż tyle.
Nie ma ich aż tyle. Słuchaj, i takie standardowe nasze signature question, jaki bullshit cię najbardziej wkurza w dziedzinie, w której się specjalizujesz?
Staram się nie wkurzać na rzeczy.
Okej.
Okay, różnie. Aczkolwiek chyba najbardziej wkurza mnie marnowanie czasu na bezsensowne rzeczy, bezsensowne biznesy. Generalnie wciskanie ludziom ciemnoty w znaczeniu założę taki biznes, jak mi się wydaje, że zarobię najwięcej, zamiast założę taki biznes, który zrobi różnicę w życiu klienta i dzięki temu zarobię sporo. Nie? Chyba to.
Okej, okay, czyli sparafrazuję, czy dobrze zrozumiałem, czyli wkurza cię, jeśli na przykład ktoś ma takie podejście albo ktoś innym ludziom sprzedaje takie podejście, że ten biznes, ta branża to jest właśnie bardzo lukratywne i ludzie idą w to, nie mając z tym żadnego poczucia misji, nie rozumiejąc tego do końca i tak naprawdę nie rozumiejąc faktu, że to za tym idzie, to że musisz komuś pomóc, a nie...
Dokładnie tak. Nie wiem, czy zauważyłeś, całe mnóstwo ludzi, którzy zajmowali się wcześniej krypto, teraz zajmuje się AI.
Otworzyłeś temat rzeka, tak. Teraz wszyscy się zajmują AI. No, a jak się trochę głębiej wczytasz w to, to jeszcze do AI faktycznego to jeszcze nam daleko, to po prostu są bardzo, bardzo sprytne boty i tyle, tak, ale wystarczy sobie cokolwiek napisać AI, pisze, to po spamie też widać, jaki przychodzi na skrzynkę.
Tak.
Kiedyś było właśnie krypto, tam co kiedyś był wyciek w ogóle z Ledgera, więc ja zacząłem dostawać strasznie dużo maili, że tam warning your crypto jest coś tam, a teraz zacząłem dostawać dużo propozycji dla mojego biznesu, żeby był AI enhanced.
There you go. A co ciebie wkurza w sumie? Odwróćmy pytanie.
O kurczę, wiesz co, ja zadaję to pytanie, dlaczego? Dlatego, że no w ogóle cały ten mój brand Zero Bullshit Management to właśnie wziął się z tego, że ja wyrosłem z project managementu i tam jak jeszcze sam byłem PM-em i nie wiem, na przykład byłem w takiej sytuacji, że dostałem strategiczny projekt grupy Onet.pl przed 30 rokiem życia do realizacji i chciałem się czegoś nauczyć, nie dostać jakieś cenne rady, no to po prostu większość tych rad na szkoleniach, czy gdzieś w książkach, czy w jakichś artykułach w internecie, to była jakaś abstrakcja, to był jeden wielki bullshit na zasadzie, nie wiem, jakieś tam wyrafinowane techniki motywowania pracowników, nie? I zbierz ich gdzieś tam, coś im zrób, jakąś gierkę. No, ja na przykład miałem jakiegoś kolesia supermachera na 4 godziny dostępnego tygodniowo. On miał mnie gdzieś, bo tak była firma zorganizowana. No i ja sobie myślałem, mówię, no kudy siódy, ta rada tutaj, a tu ten koleś, no ja go nie wezmę na jakąś inspiracyjne spotkanie i tak dalej, bo on mi pokaże za przeproszeniem środkowy palec. No i tych rad było tak strasznie dużo i konkludując, po prostu jak denerwowało mnie to, że ogromna ilość tych rad jest generowana przez ludzi, których jak wejdziesz na ich LinkedIn, czy jeszcze wtedy Golden Line na przykład, no to wychodzi na to, że oni w życiu nie przepracowali ani dnia jako menedżerowie, tylko na przykład prosto po studiach związali się z jedną, drugą czy trzecią firmą, albo zaczęli od razu pisać książki o tym, jak żyć i tyle. Myślę, że to też ma dużo wspólnego z tym, co powiedziałeś, czyli z radzeniem ludziom, jak zarobić na krypto, albo jak zarobić na AI.
Okej.
Słuchaj, jak wspomniałem, pretekstem do tej naszej rozmowy są takie dwa fajne e-booki, które wydałeś i które z zainteresowaniem przeczytałem. Oczywiście też są, powodują mnie dużo wyrzutów sumienia, bo mam listę notatek z tych e-booków i oczywiście doszedłem w procesowaniu tej listy tak do 30% i jakoś mi się utknęło, ale planuję iść dalej. Jak sobie szczególnie ten pierwszy czytałem, ten drugi jest troszkę inny, ale ten pierwszy jak sobie czytałem, to tam większość tych rad się sprowadzała de facto do zarządzania czasem. Tak ja to widziałem. Albo, a jeśli nawet to były takie rady interpersonalne, to te rady interpersonalne sprowadzały się do obrony swojego czasu, skrzynki mailowej, listy to do przed takim nieogarnięciem czy lenistwem innych. I widzę, że kiwasz głową, że też tak to trochę postrzegasz. Dlaczego według ciebie to aż tak ważne? No bo to są rady dla menedżerów, nie? A ja widzę po szkoleniach menedżerskich, że szkolenia menedżerskie to głównie miękkie rzeczy, leadership, motywowanie i tak dalej, a tu de facto broń swojego kalendarza.
No bo tak. Każde równanie ekonomiczne zawiera jedną stałą i tą stałą jest czas. Wszyscy mamy te same 24 godziny. I jest taka chińska tortura, która nazywa się śmiercią tysiąca cięć, że nacinasz kogoś 1000 razy i za 1000 umiera. To jest potwornie bolesne i mam wrażenie, że...
Ona istnieje naprawdę, a nie została opisana przez na przykład Tony'ego Robbinsa, który ją wymyślił?
Nigdy na nikim nie stosowałem, więc nie mogę zaświadczyć, ale może się okazać, że to jakaś ściema. Ja po prostu mam wrażenie, pracując z zarządzającymi, z zarządami i właścicielami firm, że wszyscy żyjemy w takiej trochę śmierci tysiąca cięć, tylko że te cięcia są przerwaniami kalendarzu. I mam po prostu wrażenie, że jak jesteś przy cięciu numer 700, no to jesteś tak obolały, tak wkurzony i tak rozproszony, że bardzo ci trudno stosować te rzeczy, które w innym stanie emocjonalnym, zrelaksowany, skupiony, byłbyś w stanie zastosować z łatwością. I dlatego pierwszy e-book jest bardzo mocno o tym, no bo on jest o tym, jak sprawić, żeby zarządzanie było łatwiejsze. Trudno jest, wpędzając się w ciągłą gonitwę za 700 szczegółami, za kolejną rzeczą, którą ktoś od nas chce, potraktować kogoś indywidualnie, zgodnie z tym, co zaobserwowaliśmy, skupiając się na tej osobie. No bo jeżeli nasza głowa jest gdzieś tam, no to będzie nam po prostu bardzo trudno zastosować mądre, dobre rady z podręczników zarządzania interpersonalnego.
Nawet odwołując to do podcastu, jeżeli umówię się z gościem, nie wiem, na czwartek, na 20, w czasie pandemii próbowaliśmy robić live'y. Znaczy robiliśmy live'y, są z nich nagrania, ale część z nich jest mega słaba, bo po prostu już o tej 20 w czwartek ja ledwo siedziałem na tym krześle i mimo, że ten gość był często interesujący, to już nie miałem siły go drążyć. Jeszcze trochę rozwijając ten wątek, no to czemu to jest taka powszechna choroba, jak sądzisz? No bo ja też się zgadzam z tym, że menedżerowie mają z tym problem. Sam mam często z tym problem, moi klienci mają z tym problem. To czemu się o tym w sumie tak mało mówi i większość ludzi ma z tym problem? Są jakieś tam szkolenia zarządzania sobą w czasie i tyle, ale mało kto to stosuje i już i ludzie się ze mną kłócą, że oni muszą być na bieżąco ze swoją skrzynką mailową, bo klient będzie oburzony.
No, to jest bardzo trafna obserwacja. Znaczy, w kontekście zarządzania czasem jest książka, która mogłaby być tytułem, która nazywa się 4000 tygodni i chodzi o to, że masz w życiu 4000 tygodni i nie chodzi w zarządzaniu czasem o to, żeby zmieścić więcej rzeczy w godzinie, tylko chodzi o to, żeby zużyć dobrze 4000 tygodni. I jak zaczniesz myśleć w ten sposób, to zaczniesz dostrzegać, że to jest w sumie strasznie głupie, żeby mieć inbox zero. Że to nie jest priorytet.
Ja mam inbox zero.
Gratuluję, nie?
Ale to jest ze względu, że ja mam kierunek obsesyjno-kompulsywny i ja po prostu mnie to odpręża.
Nie, no spoko, jakby to jest całkowicie okej, jakby do you, ale...
Ale nie powinno to być celem samym w sobie.
No i po prostu wydaje mi się, że jak sobie zacząłem analizować na głęboko, jak się pracowało kiedyś, to dotarłem do takiej świetnej książki, która nazywa się Powerhouse. Ona jest o tym, jak CAA, czyli taka agencja talentów w Hollywood, zdominowała całe Hollywood pod kątem produkcji filmowej. Po prostu oni decydowali, ogromna część ich decyzji wpływało na przykład na to, jakie filmy były zrobione, a jakie nie były zrobione. Wtedy, gdy Hollywood było na absolutnym topie świata w zakresie kształtowania świadomości. I dowiedziałem się tam, że oni mieli coś takiego, co się nazywało mail room. I w mail roomie pracowało kilkudziesięciu dwudziestolatków, którzy mieli za zadanie jakby doprowadzać do tego, żeby pociągi odjeżdżały na czas w zakresie korespondencji. Miałeś 60-osobowy dział całej firmy, który dbał o to, żeby wszyscy, którzy mają dostać prezenty, dostali prezenty. Żeby wszystkie scenariusze docierały tam, gdzie powinny dotrzeć. Żeby wszyscy partnerzy czytali tylko i wyłącznie korespondencję, którą powinni czytać i żadnej, której nie powinni czytać.
To jest bardzo ciekawe.
Jak bardzo chciałbyś mieć coś takiego w swojej firmie?
To jest bardzo ciekawe. Wiesz co, tu uderzasz też w taki ton. Ja regularnie, są różni klienci i z takimi klientami, z którymi się łapie lepszy flow, faktycznie czujemy, że jest ten, to ja często rzucam takie niepoprawne politycznie uwagi, na przykład mówię, że w dzisiejszej kulturze egalitarnej, takiej równościowej, przeszkadza mi odejście do lamusa stanowisk sekretarki, sekretarza, asystentki, asystentka, że nie pojmuję tego, dlaczego menedżer średniego szczebla, który powiedzmy zarabia 20 na rękę, musi spędzić na przykład po jakiejś delegacji ze swoim zespołem, on musi spędzić 5 godzin rozliczając tę delegację w SAP-ie i gdzieś to wpisując. Przecież za te 5 godzin tego menedżera, one są tyle warte, że za te 5 godzin można by zatrudnić osobę na miesiąc, która by się tym zajmowała. Ale jakoś właśnie gdzieś to odeszło, że nie wypada jakoś sekretarkę czy asystenta, to może mieć zarząd. Czasem.
Jest nawet gorzej, to znaczy jednym z takich moich pierwszych pytań, które ja zadaję klientom, jak zaczynam z nimi pracować, to jest jak na imię ma twoja sprzątaczka? No i jakby jeśli oni nie są w stanie podać tego imienia, bo sprzątają tą chatę sami, właściciele firm, którzy mają 10, 20, 50, 500 baniek przychodu, raczej 500 to już mają sprzątaczki, no bo to jest jednak zwykle duży dom, to naprawdę jest dramat z tym, co obserwujemy pod tym kątem. No i w tym sensie nie jest tak, że gramy w taką grę ubij kreta, whack-a-mole, nie wiem, czy kojarzysz, że na wybrzeżu są takie automaty, że masz taki młotek, wyskakuje kret.
W Tokio widziałem, jak spełniłem swoje marzenie i poszedłem do takiego dużego salonu arcade wielopoziomowego i tam widziałem właśnie japońskich uczniów nawalających w to.
Ale przecież tak wygląda dzień menedżera. Mail, łup.
Tak. Ja to nazywam z kolei gorący kartofel, żeby to po prostu tylko mieć mniej na to-do czy w skrzynce mailowej.
Dokładnie.
O, mamo.
Więc alternatywnie można na przykład robić to, co ja robię, czyli jakby tutaj mam taką tablicę whiteboardową, której nie widać na kamerze i tam sobie co rano piszę 5 rzeczy i jak zrobię te 5 rzeczy, to znaczy to był dobry dzień. Mhm. Bo to wymusza na mnie poranną refleksję na temat tego, co ja tam wpiszę.
To tak szczerze, czy bywają okresy w twoim życiu, no, gdzie jednak musisz odpuścić te 5 rzeczy?
Tak.
Znaczy w sensie tę dobrą praktykę.
Tak, jak najbardziej. No nie zawsze mam tą tablicę ze sobą, czasami mam wakacje, czasami zrobię 3, a nie 5. Zdarza się, nie? Ale raczej robię niż nie.
Mhm. Nie, bo też w biznesach jest tak, że na przykład często są biznesy sezonowe, no nawet biznes szkoleniowo-doradczy jest mega sezonowy i są po prostu takie momenty, kiedy ja odpuszczam swoje dobre praktyki, ale też klientom tłumaczę, mówię, to, że czasem wasze tablice, kanban czy jakieś tam zarosną i tak dalej, no to jest spoko, to jest normalne, to ma wam pomagać, to ona ma być dla was, a nie wy dla niej, czyli że mieliście 12 godzin spotkań z klientami, to nie, to jeszcze wieczorem zrobię moje 5 rzeczy, które są takie ważne. Oj. Inna umiejętność, o której piszesz, to też mnie zainteresowało, tak w ogóle tam się taki cytat pojawił, sobie tu spojrzę, że nie znasz menedżera, który by źle wyszedł na nauce wystąpień publicznych, pisania oraz komunikacji. Dlaczego akurat te umiejętności? Znowu, no przecież pisanie, wystąpienia publiczne, menedżerowie ciągle mi mówią, że oni to nie lubią występować.
Spoko. Jakby, jeśli ktoś nie chce, to nie musi. Ja nie zamierzam nikogo zmuszać albo jakoś specjalnie przekonywać. Jednocześnie zrobiłem kiedyś takie ćwiczenie polegające na tym, że zacząłem pracownikom feedbackować maile na zasadzie to mogłoby być krócej, to mogłoby być lepiej i tak dalej, i tak dalej. Takie bardzo proste wskazówki związane na przykład z brzytwą Okhama i wycinaniem zbędnych słów. I nagle okazuje się, że te maile były lepsze, były konkretniejsze, jakby zjadały mniej czasu, było ich w ogóle mniej. I okazuje się, że nikt nas w sumie nie uczy takich bardzo podstawowych rzeczy, z których składa się 80-90% naszego menedżerskiego życia. No bo co to jest? Maile, spotkania, telefony z klientami, podejmowanie decyzji. To jest pewnie 80-90% tego, co my robimy. No i jeżeli nie uczymy się podstaw i nie uczymy innych ludzi dookoła nas tego typu rzeczy, no to czy możemy się dziwić, że mamy sytuację, w której na przykład przerywamy sobie na spotkaniach, albo że piszemy maile, które mogłyby być SMS-em. Czy mamy spotkania, które mogłyby być mailem. I dlatego postuluję pracę nad takimi podstawami, bo mam wrażenie, że taką wielką chorobą teraźniejszości jest to, że my skupiamy się na następnej błyszczącej rzeczy, zamiast skupić się na tym, żeby o kawałeczek robić lepiej to, z czego składa się zdecydowana większość naszego czasu.
Jakoś mi się takie kropki, jak taki gwiazdozbiór połączyły w głowie, że właściwie większość takich fuck-upów, znaczy, że brak czasu wynika często z wcześniejszych błędów, problemów, fuck-upów, które są konsekwencją braku czasu oraz nieumiejętności komunikacyjnych, czyli gdzieś w biegu rzuciliśmy komuś 3 słowa, nam się wydawało, że to jest jasne, z ich strony oni to zrozumieli kompletnie inaczej i tyle odnośnie tych maili. To jak tego uczyć, bo ja jestem sceptyczny, jeśli chodzi o szkolenie, bo to akurat jest tak, że to chyba moim zdaniem to powinien być taki mentoring ze strony bardziej ogarniętego menedżera, który no, na żywym organizmie regularnie wskazuje pewne rzeczy, które można by było poprawić. No, wystąpienie publiczne to może prędzej na jakimś szkoleniu, ale...
Z wystąpieniami publicznymi to akurat jest tak, że zdecydowaną większość ludzi niewiele na tym wygra ze względu na to, że no ile przeciętny menedżer występuje publicznie. Więc zdolność do praktykowania tego typu rzeczy jest z definicji ograniczona. Aczkolwiek najlepiej uczyć przez przykład. To znaczy, pisz lepsze maile, żeby inni uważali, że piszesz lepsze maile. Ilość ludzi, która potrafi napisać fenomenalne podsumowanie ze spotkania, jest naprawdę zdecydowanie zbyt niska i osoba, która pisze zawsze najlepsze podsumowania ze spotkań, będzie naprawdę ostatnia w kolejce do zwolnienia. To są takie bardzo proste rzeczy, bo wszyscy zawsze to doceniają. Więc zacząłbym się od tego uczyć, że po pierwsze zacząłbym czytać o pisaniu. Jest dużo dobrych książek na temat pisania. Jest Stephen King i parę innych pozycji.
Super, że zastanawiałem się, czy przypadkiem gdzieś wspomnisz. Po polsku jak to jest? Bo czytałem angielską wersję. On writing.
On writing, to jest chyba jak pisać poradnik rzemieślnika.
Tak.
To jest chyba to. Ale jest dużo rzeczy. Mróz napisał książkę o pisaniu. Jest tego naprawdę kilka.
Dobra, ale akurat Mróz, to jest moja personalna opinia, jest ekstremalnym grafomanem i on produkuje te książki.
Nigdy nie czytałem jego żadnej książki poza tą jedną.
No, ja próbowałem, przeczytałem te tam dwie pierwsze o chyłce i tak dalej, i one są po prostu z generatora wyplute. W sensie te dialogi, jest specjalnie, powiedziała prawniczka, powiedziała chyłka, powiedziała. Tam widać, że po prostu jakby ktoś siedział jakimś skryptem, te różne rzeczy generował. No ale King. A co z tego, co z nich zapamiętałeś, jakieś rady?
Brzytwa okama to jest jakby podstawowa rzecz. To znaczy,
czyli less is more.
Najlepsze, co możesz zrobić przed wysłaniem czegoś, to jest wyciąć każde zbędne słowo. Mm-hmm. I to już zwiększa fenomenalnie przejrzystość i dużo mniej przymiotników. To znaczy.
Właśnie, bo to zapamiętałem z Kinga. Jest zakaz przymiotników i przysłówków.
Tak, dokładnie. I to nagle powoduje, że dowolny tekst, który piszesz, jest lepszy o 80%. I to jest w sumie good enough do tego, żeby drastycznie wyróżniać się względem całości komunikacji. Oczywiście nie takiej, że od tego twoi ludzie, twoja publika będzie kochać twój newsletter, ale to już zrobi istotną różnicę dla współpracowników.
Mhm. Mhm. Czyli nawet jak ktoś nie umie występować albo nie umie pisać, to warto mu uświadomić, że to nie musi być od razu Stephenem Kingiem, nie musi być od razu, nie wiem, jakimś super mówcą publicznym, nie przychodzi mi to nigdy do głowy. Pana Bralczyka widziałem kiedyś wykład na żywo i faktycznie to było. On se po prostu mówił, no i ale nie musisz osiągać tego poziomu, ale to jest twoja robota.
Zdecydowanie.
Żeby się lepiej komunikować. I faktycznie zgadzam się, że to ta brzytwa Okhama, jak to nazywasz, czy tak jak ja, less is more, jest faktycznie problemem. Ja miałem z tym ogromny problem kiedyś. I mój menedżer wziął mnie na obiad. Był jeden z lepszych feedbacków, jaki dostałem, i miał maile moje wydrukowane. I generalnie po bardzo w przyjacielski sposób mi powiedział: Igor, to jest wszystko pięknie opisane. Cudownie. Tylko tu jest tyle waty, że ci ludzie nie dobrną nawet do piątego zdania.
Otóż to. I też jest tak, że jeżeli myślimy, że coś potrafimy albo możemy się nauczyć, to potrafimy albo możemy się nauczyć, a jeżeli nie, to nie.
Aha.
I w związku z tym, jeżeli słyszę, że no ale ja nie umiem pisać, no ale ja nie umiem występować, no ale ja nie umiem programować, no dobra, no ale to ile próbowałeś się tego nauczyć? I zwykle poniżej 10 godzin.
Mhm. Czyli trochę rusz 4 litery i spróbuj.
No, tylko do tego trzeba mieć czas. Znowu kółko się zamyka, nie?
Mhm. Tak. I właśnie trochę nawiązując też do tego wcześniej, że właśnie nie widziałem wśród tych rad, nie wiem, nic na temat różnic osobowości, to jest, co jest strasznie modne, albo o budowie integracji zespołu poza radą, która mi rozwaliła system na zasadzie nie pij wódki na imprezach integracyjnych. I to jest chyba pierwszy raz w życiu widziałem tego typu radę, w jakieś, nie wiem, materiale, nawet nie wiem, czy w jakimś podcaście, nie, chyba też nie słyszałem, a to po prostu od razu mi pokazało takie, wiesz, takie flashbacki z przeszłości, z imprez integracyjnych, które widziałem, nie wspominając też o weekendzie integracyjnym pewnej firmy, której nazwy nie wymienię, gdzie po prostu byłem świadkiem, jak pijani menedżerowie po nocy dobijali się, bo oczywiście było 10% dziewczyn, 90% facetów i oni się po nocy do tych dziewczyn dobijali. Och. Więc no. Nic o różnicach osobowości, nic o budowie integracji zespołu, a większość szkoleń jest o tym. To co, uważasz, że to nieistotne?
Nie do końca. To znaczy pewne rzeczy są pierwsze, a pewne inne są wtórne. I pierwsze jest to, że mamy czas na to, żeby zastosować te rzeczy, a drugie są wątki dookoła integracji zespołu. Moim zdaniem jest tak, że integracja zespołu zaczyna się od zespołu selekcji. To znaczy większość zespołów, które są zdezintegrowane, ma wewnętrzne problemy polegające na tym, że wszyscy wiedzą, że Ciński jest idiotą i powinien zostać dawno temu zwolniony, ale z jakiegoś powodu jest faworytem menedżera albo menedżer jest nie dość kompetentny, żeby to zauważyć. I w związku z tym ten zespół się dezintegruje.
Jest, ale się boi.
No tak, tak.
Albo nie może, nie ma władzy.
No jasne, tylko władza ma to do siebie, że leży na ulicy i należy ją brać. I niestety, jeżeli znowu wmawiamy sobie, że nie mamy możliwości podjęcia jakiejś decyzji, albo mamy zero wpływu, to naprawdę trudno jest podejmować krytyczne decyzje. Ja zawsze w Kasbegu mówiłem ludziom, że jeżeli klientowi spadnie cegła na łeb, jak idzie po ulicy, to to jest twoja wina, bo trzeba było to przewidzieć. I to powoduje tego typu skrajne stwierdzenie, że ludzie zaczynają myśleć, no dobra, ale to jaki ja mam wpływ na wszystkie kolejne rzeczy, które teoretycznie są całkowicie poza moim wpływem. I zwykle ludzie coś znajdują, że jednak mogłem coś zrobić, żeby ta cegła nie poleciała obok. I na tym polega szkopuł, że to nie jest tak, że to jest nieważne, to jest wtórne. Bo jeżeli mamy zupę i robimy tą zupę niekompetentnie, nie wiemy jak dodawać składników, marchewka źle pokrojona, seler nie do końca umyty, ale wszystko jest z zarąbistych składników, to nam ta zupa raczej wyjdzie. No ale jeżeli wrzucimy jakiś zły składnik, tam naprawdę nie powinno być aż tyle tabasco, no to może się okazać, że to jest niezjedliwe. I z zespołami jest dokładnie tak samo. Więc integracja zaczyna się od selekcji i jak wchodzisz czasami do zespołu, który jest po prostu złożony z super ludzi, bo menedżer może nie jest jakimś fenomenalnym menedżerem, ale ma kurcze oko do talentu, to zwykle to jest zespół, w którym po prostu chce się góry zdobywać i jest super. Wtedy okazuje się, że wszystko jest jakby łatwiejsze. I może nie jesteś w stanie aż tak bardzo dobrze zarządzić tym talentem na poziomie personalnym, bo masz nieco tendencje autystyczne czy cokolwiek. No i nagle okazuje się, że nie rozumiesz po prostu tych ludzi aż tak dobrze, jak oni na to zasługują, no ale to nie ma problemu. Ja na przykład w pewnym momencie Kasbega byłem bardzo skoncentrowany na tym, żeby rozwijać firmę i ją wzrastać i wiedziałem jednocześnie, że retencja talentu w czasie i to, żeby ludzie po prostu czuli się dobrze, jest fenomenalnie istotne. Więc miałem bardzo dużo oka do tego, żeby zatrudniać ludzi, którzy uzupełniali moje deficyty w tym zakresie. I musiałem być super ekstra ogarnięty w tym zakresie, żeby mieć to zagospodarowane.
To, a czy tutaj jakaś tam podstawowa wiedza, chociaż jakichś różnic osobowościowych by się jednak nie przydała?
No jasne, że tak. Są ludzie o tendencjach bardziej empatycznych, bardziej analitycznych i tak dalej. Są wszystkiego rodzaju moje ukochane horoskopy w rodzaju Frisa, czy w rodzaju Enneagrama, czy StrengthsFindera, które są bardzo rozpowszechnione w polskim biznesie. Tylko problem polega na tym, że zwykle wykładanie tego typu wiedzy kończy się problemem, który ja określam jako kto ma w ręku młotek, wszędzie widzi gwoździe. To ja cię teraz zaszufladkuję w twoim frisie, bo już wiem jakby którym typem jesteś i doprawię to StrengthsFinderem, żeby było jeszcze śmieszniej i teraz będę cię szufladkował jako analityka i nie będę z tobą rozmawiał o niczym poza liczbami. Nie, jakby to jest bardzo częsta, praktyczna aplikacja tego typu technologii menedżerskiej. I wydaje mi się, że w tym wszystkim strasznie brakuje niuansu i dlatego ja staram się rozmawiać z ludźmi na takie tematy w kontekście indywidualnym i traktować ludzi bardzo personalnie, ale staram się unikać generalizowania, a siłą rzeczy, gdy robisz medium takie jak e-book, jak podcast, jak YouTube i tak dalej, no to jesteś skazany na generalizowanie i gubisz ten niuans. I to powoduje, że ludzie mają łatwość w szufladkowaniu swoich współpracowników, bo nasłuchali się.
Mega ciekawa refleksja, bo też miałem, że ten twój e-book jest taki prosty, ale nie prostacki, nie? Czyli właściwie nie w większości, ale w dużej części tych rad. Ja sobie myślałem, kurczę, ale to by jeszcze warto by było rozpisać na dodatkowe 4 strony, ale z drugiej strony sobie zdałem sprawę, że nie, że tam jest good enough. Jak ktoś już ma troszkę doświadczenia, troszkę łączy kropki, To mu wystarczy. A w kwestii tych różnic osobowościowych faktycznie zgadzam się, że też to staram się ludzi. Sami jesteśmy certyfikowani z Frisa, współpracujemy z klientami z tym i ja uważam, że to jest fajne, przydatne narzędzie. Jednakowoż właśnie często jest ten problem, że ludzie, właśnie ta metafora z tym młotkiem i gwoździami, że ludzie zaczynają się szufladkować. Nie, ty to jesteś analitykiem, to po prostu nie dasz sobie rady, nie, tu ciebie nie weźmiemy. Aczkolwiek dla mnie było to cenne, żeby dostrzec moje braki na przykład i zdać sobie sprawę, czego na przykład może potencjalnie być brak w moim zespole. A propos tej autystyki, niedostrzegania uczuć i problemów z empatią, to zdałem sobie sprawę, że inni mają uczucia. Nie?
Wiesz, to ja też zrobiłem te wszystkie testy i praktykuję je dookoła siebie, tylko traktuję je raczej jako punkt wyjścia do dyskusji o tym, w czym ja mogę być dobry lub nie, do czego się nadawać bardziej, a do czego mniej. I bardzo dużo mam rezerwy wobec analizowania w ten sposób innych osób. Po prostu mam za mało kontekstu na ogół. Kogo tak naprawdę dobrze znamy z naszych współpracowników? Nie? Może kilka osób, ale nie jest tak, że w 30-osobowej firmie masz doskonałe relacje z każdym i spędziłeś z nim setki godzin i tak dalej. Nie?
Aczkolwiek podam przykład, jakoś mi teraz w mojej współpracowniczce wyszło, że tam jest we Frisie, ma analityk, styl działania. I to mi tak dało do myślenia, mówię, kurczę, od zawsze myślałem, że tam nasz Google Analytics, w sensie on jest podpięty, ja tam, ale ja nie mam tej smykałki, nie? I, ale ona kompletnie nie ma, wiesz, nie miała backgroundu IT i tak dalej, ale sobie myślałem, mówię, kurczę, to nie jest background IT, to jest po prostu jakiś panel, do którego się wchodzi, coś tam se szuka i trochę ją musiałem wepchnąć w to i potem nagle się okazało, że po prostu genialne wnioski wyciąga, nie? Gdzieś tamten, więc czasem w ten sposób to może pomóc, ale w drugą stronę właśnie muszę się łapać na tym, żeby jej nie zaszufladkować, powiedzieć, nie, ty tu masz zmysł analityczny, to tu tutaj nie nadajesz się gdzie indziej.
Dokładnie.
I trochę znowu wszystkie te pytania moje, co sobie przygotowałem, trochę wynikają jedno z drugiego, że te twoje rady są bardzo wartościowe. Podobnie jak rady, ja mówię tak, wiesz, ze swojego doświadczenia, czytam sobie te e-booki, no nawet tak zacząłem, nie, że 30% moich notatek przerobiłem, a resztę jakoś utknąłem i wiesz, są te e-booki, jest mnóstwo innych, podcasty, książki i jak wybrać spośród tego coś, co faktycznie, nie wiem, zrobi ci różnicę, będzie właściwe dla ciebie, no bo nie da się zrobić wszystkiego, nie da się wdrożyć wszystkiego. To jak wybrać?
Ponownie, to jest problem selekcji i jakby zachęcam wszystkich do tego, żeby podnieśli poprzeczkę, nie tylko dla współpracowników, ale także dla rzeczy, które konsumują. Większość filmów na Netflixie naprawdę nie jest dobra. Niektóre są, ale większość nie. I dokładnie tak samo jest z książkami, podcastami i innymi treściami na temat zarządzania. W związku z czym może jest tak, że można czytać dużo mniej, do czego ja nie zachęcam, ale może, ale lepiej. Może jest tak, że należy czytać tylko i wyłącznie rzeczy, które wyszły spod ręki kogoś, kto coś już osiągnął, kto jest praktykiem w temacie, który dyskutuje. I to odsiewa niewiarygodną ilość książek, bo nagle okazuje się, że kurczę, no profesorów jednak nie czytamy. No bo oni nigdy niczym nie zarządzali, w związku ani nikim, w związku z czym, kurczę, może nie tędy. A może się okazuje, że jeżeli coś ma świetne recenzje na Goodreadsach, ale jest ich mniej niż 100 i to jest książka, która wyszła 3 miesiące temu, to nie ma sensu, bo to jeszcze nie jest zweryfikowane i nie ma co się rzucać na fajny tytuł. I ja trochę dzielę sobie te rzeczy na trzy grupy. Znaczy, z jednej strony to są rzeczy ponadczasowe. W zasadzie postawiłem sobie kiedyś cel i to było tak z 3 lata temu, że przeczytam wszystko na temat Berkshire Hathaway, co wyszło.
Stąd Poor Charlie's Almanac. W ogóle kiedyś próbowałem kupić tę książkę, nie dało się.
Jest bardzo trudno, to prawda, to jest biały kruk. Ale tych książek tam ze 30 jest, nie? Ja pewnie jestem w połowie. W związku z czym jakby na temat tej firmy dojadę do miejsca, w którym przeczytam wszystko. I to jest jakby taka wiedza generalna i ja w ramach tego typu rzeczy wchodzę naprawdę głęboko. W zasadzie jak przeczytałem wszystko o Peterze Thielu, to zacząłem dochodzić po footnotach, to się nazywają przypisy, co on czytał na różnych etapach i zacząłem czytać te rzeczy. I naprawdę wchodzę w rzeczy naprawdę głęboko i tam się dociera na przykład do ludzi takich jak Henry Singleton albo publikacji takich jak Sovereign Individual, polecam wygooglać, bo bardzo ciekawe, bo poczyta się to fenomenalnie, a to jest rzecz z 99, w której oni przewidują de facto cyfrowych nomadów napędzanych krypto, więc naprawdę jest ciekawie. I to jest jakby pierwsza rzecz, czyli wchodzimy głęboko w rzeczy, które nas fenomenalnie interesują. Druga rzecz to są rzeczy, które są taktyczne. Kurczę, potrzebuję lepiej w tym kwartale prowadzić one-on-one. Skąd ja mogę się tego dowiedzieć? Jak rozwiązać taktyczny problem niskiego poziomu pod tytułem lepsze one-on-one? No może jest na ten temat jakiś świetny blog post albo 10, może jest na ten temat High Output Management Andy'ego Grove'a z 1987 i tak dalej. I trzecia rzecz to są rzeczy, które są generalistyczne, to znaczy kto wcześniej szedł tą drogą, którą ja idę, Może jest o nim biografia, albo o niej biografia. I okazuje się, że bardzo często jest.
Jest.
Ja dzielę sobie na tego typu trzy kubełki i czerpię z tego. I zwykle...
To tam u ciebie na półce dostrzegłem wcześniej biografię Einsteina. Rozumiem, że to z tego wynika.
Tak. A Einstein akurat chyba wynika u mnie z tego, że napisał to Isaacson. Mi się strasznie podobał Jobs Isaacsona, a potem Innowatorzy. I stwierdziłem, że dobre, no to Isaacsona pewnie warto całego przeczytać też.
Innowatorzy mnie znudzili, Jobs był fajny. W Einsteinie podobało mi się to, że tam jest od razu mini wykład z tych wszystkich teorii, więc ja zacząłem więcej czytać o teorii względności i o różnych takich innych rzeczach.
Okay.
No i fajne ćwiczenie dla angielskiego, bo ty chyba też masz angielską książkę i to faktycznie, faktycznie jest. I jest, był challenge.
No właśnie. I jakby trochę tak do tego podchodzę. Mam po prostu wrażenie, że ludzie nie zadaniują swoich lektur wystarczająco dobrze. Powinienem przeczytać coś menedżerskiego, więc przeczytam coś menedżerskiego. No i trudno się wtedy dziwić, że nie wyciągamy z tego za wiele. A poza tym piszcie po książkach. To jest obrazoburcze dla niektórych ludzi.
Ja zaginam rogi, to też jest obrazoburcze.
Ja mam tak, że po prostu podkreślam całe książki, i mam z tyłu indeks po prostu ze stronami, dlatego już nie muszę zaginać.
Dobra, a wracasz do tego? Bo ja tak kiedyś próbowałem, ale by nie wychodziło.
Wracam. Jest sposób na to. To znaczy ja przez długi czas jeszcze przed tym, jak powiększyliśmy sobie rodzinę o dwójkę dzieci, spisywałem po prostu wszystkie rzeczy z książek, żeby jakby zostawały ze mną. A poza tym raz na jakiś czas wracam do tych książek w momencie, jak wypatrzę jakąś, która akurat mi się taktycznie przyda teraz. A w sumie czytałem to wtedy, to może teraz wrócę.
No dobra, a rozwijając jeszcze to, jak skutecznie pamiętać o takich postanowieniach? No bo załóżmy, że sobie już nawet na tych twoich e-bookach się zachowajmy. Nie, tam jest ile? 2 razy po 30 mniej więcej, tak? I trochę tych rad we mnie zarezonowało, trochę sobie ten, mówię, nie no, o tym tu trzeba, tu na one-on-one'ach, tu na coś tam, no ale potem, wiesz, przychodzi następny tydzień, jakiś, nie wiem, jest problem u klienta, trzeba go rozwiązać, nagle ktoś tam się obudził i 7 dodatkowych maili na sprawę, która od 3 miesięcy się gotowała, przychodzi dodatkowe spotkanie, ktoś rzuca papierami, trzeba to ogarnąć i po mniej więcej 2 czy 3 tygodniach się orientujemy, że w sumie przypadkiem może gdzieś nam mignie, ten e-book mamy zapisany w jakimś folderze, patrzymy, o kurczę, faktycznie coś miałem z tym zrobić. Nie, to jak to, ja mówię z autopsji, jak to trochę skuteczniej o tym pamiętać, o tych radach, no bo wiesz, no, są jakieś rady, są jakieś pomysły i co mam sobie napisać na karteczce żółtej?
No, na przykład. Albo, jeszcze lepiej, wprowadzić sobie takie proste rytuały na poziomie strukturyzowania tygodnia. Ja na przykład przez długi czas miałem wolne od spotkań wtorki. Miałem po prostu zawsze wtorek pusty i tam zwykle ktoś mi władował jednak jakieś 20-minutowe spotkanie, ale jedno. W związku z czym miałem właściwie cały wtorek na to, żeby nadrabiać te wszystkie zaległości, które się nawarstwiają. I to był zawsze mój ulubiony dzień tygodnia, no bo wiedziałem, że po ciężkim poniedziałku, bo poniedziałek zawsze jakby zwala się na górę.
Dlatego rozmawiamy w poniedziałek.
Tak. No ale ja jestem po sukcesji, więc jakby już jest okej, okay, nie? Więc mam łatwiej. Ale zawsze po poniedziałku był wtorek i w związku z tym miałem łatwość. I wszystkich menedżerów serdecznie do tego zachęcam, bo nagle się okazuje, no dobra, ten wtorek był do niczego, bo wybuchło to coś, no ale w następnym już będę miał cały wtorek na nadrobienie tego. Nie? I to powoduje, że nadrabiasz i nadrabiasz. No ale
nadrabiasz, tak, że... a skąd wiesz, co nadrabiać? Czyli co, masz to w jakimś kapowniczku, te swoje postanowienia, rady zapisane, do którego, no bo tego też mi brakuje.
Mam w swojej to-do liście, która jest bardzo, bardzo krótka, żeby mi nie przerażała.
A czego używasz do tej to-do listy?
Aplikacja się nazywa Workflowy.
Workflowy?
Tak. Bardzo prosta aplikacja, bardzo polecam, bo chyba jej z roczną przerwą, bo próbowałem się przesiąść na Room Research, co mi kompletnie nie wyszło. Od chyba 10 lat jej używam. Więc naprawdę fajne narzędzie, ja po prostu już dalej nie szukam. Ono jest szalenie proste, żeby nie powiedzieć prostackie.
Workflowy.
Tak.
Faktycznie. A simpler way to organize your work.
Dokładnie tak. I mam bardzo krótką to-do listę, ale ostatnią rzeczą w to-do liście jest tak zwany backlog. I backlog jest po prostu śmietnik, z którego czerpię do to-do listy od czasu do czasu. Jak mam taki rzadki moment, gdy kurczę, w sumie mógłbym teraz nadrobić jakąś zaległość, no to jaką? No to zajrzyjmy do backloga i wyjmijmy jedną stamtąd.
Jeden backlog, czy masz go jakoś podzielonego tematycznie?
Nie, mam jeden backlog.
Jeden backlog.
Aczkolwiek mam dużo backlogów dookoła, na przykład mam backlog czytania artykułów, ale to jest zupełnie inny backlog, który jakby rządzi się swoimi prawami, bo artykuły i tak samo książki zresztą są jak hydra, nie? Odrąbi się jedną głowę, wyrosną dwie. Zawsze.
Kiedyś próbowałem w to do liście umieszczać artykuły, a teraz mam po prostu folder w zakładkach w Brave'ie, w przeglądarce, której używam i jak mam wenę, chwilę i tak dalej, to po prostu tam jest zwykle coś zabukmarkowane.
Dokładnie.
Okej. Czyli tak, czyli kapownik, tak, czy jakieś miejsce, w którego, czyli tam sobie na przykład w tym backlogu, jeżeli na przykład jakieś rady ci zarezonowały, to pewnie w tym backlogu byś sobie te rady zapisał, typu na przykład, nie wiem, popraw swoje one-on-one i tu w opisie tego taska możesz sobie jeszcze przekleić parę rad, które tam, czy refleksji. I pewnie jest szansa, że może nie w ten pierwszy, ale w drugi albo w trzeci wtorek, ty do tego siądziesz i tyle. Czyli reasumując, nie wystarczy, książkę to nie jest książka rozwojowa, tylko jakaś tam inna, ale nie wystarczy, że sobie pokiwam głową czytając książkę, tylko coś muszę z tym zrobić. Albo od razu sobie wpisać do tego backlogu, albo zagiąć ten róg, albo zapisać notatkę, ale wrócisz też do tej notatki, wrócić do tego zagniętego rogu i gdzieś to zaakcjonować w jakimś systemie, bo inaczej to się nigdy nie podzieje. A czy wszystkie zagięte rogi powinny później lądować? Bo ja zadaję według ciebie, bo ja mam taki system, że później się okazuje, że maksymalnie 30% tych notatek faktycznie akcjonuje i usłyszałem kiedyś i dobrze, bo się nie da inaczej.
Tak, no ja nie poznałem chyba osoby, która robiłaby inaczej. Nie, nie da się inaczej. Też rzeczy mają tendencję do dezaktualizowania się. Coś, co podkreśliliśmy półtorej miesiąca temu, mogło być aktualne wtedy, a niekoniecznie musi być teraz. No może już ogarnęliśmy to.
I czasami też emocjonalnie, nie? Czyli że teraz tobie zarezonuje, ale czytasz to 3 dni później i część rzeczy dalej rezonuje, a część rzeczy...
Dokładnie, na przykład. I jest jeszcze jeden w sumie patent, o którym teraz pomyślałem, z tym, że można uczyć innych. Jak odłoży nam się odpowiednio dużo na temat one-on-one'ów, to możemy na przykład napisać coś na bloga, albo możemy zrobić jakieś szkolenie, albo coś w tym stylu. I zwykle ucząc innych, uczymy także siebie.
To kompletnie nie na temat menedżerski, znaczy taki stricte menedżerski, ale ja już lata temu zrobiłem różne certyfikaty projekt menedżerskie, a potem przez chwilunkę, pół roku pracowałem jako podwykonawca w firmie, szkoląc ludzi, szczególnie do takiego certyfikatu projekt menedżerskiego PMP. Ja się śmieję, że jak sam zdałem PMP, mimo że na wszystko excellent, to ja tak naprawdę nie rozumiałem, o co chodzi w tym całym standardzie. Dopiero jak mi grupa zaczęła zadawać podchwytliwe pytania, a czym się różni to od tamtego, a co z czego to wynika, to ja sam musiałem spędzić dużo czasu, rozkmin, łączenia kropek i dopiero wtedy poczułem, że ja naprawdę to kumam. Więc tak, zachęcam, nie trzeba być, nie wiem, jakimś super pisarzem, super nauczycielem. O ile we wcześniejszych tych pytaniach o priorytetyzację, jak wybrać, jak to faktycznie wdrożyć, jak nie zapomnieć, no to zależy mi na takich szczerych chęciach tej osoby, nie? Czyli ona czyta sobie te rzeczy, jest ciekawa i chce wdrożyć, tylko czasem jej nie wychodzi, ale no czasem spotykam na swojej drodze menedżerów, liderów, którzy mówią, no dobra, ale ja nie mam czasu na wdrażanie tych rzeczy, albo moje ulubione i pewnie też z tym spotkałeś pierdyliard razy, pod tytułem to u ciebie tak stuka?
Tak. Przeprowadziłem się do relatywnie nowej chaty.
I wszyscy ciągle coś remontują.
Tak.
No i czyli względnie ulubione u różnych osób, czyli nasza, po pierwsze nie mam czasu, a po drugie nasza firma jest specyficzna, nasz dział jest specyficzny. Co byś powiedział takiemu menedżerowi, który nie ma czasu albo jego dział jest specyficzny?
To trochę zależy od tego, czy spotykam go w swojej firmie, czy spotykam go u klienta.
Jeżeli spotykam to go... w obu przypadkach bym poprosił. Tak.
Jeżeli go spotykam w swojej firmie, to przypominam, że w naszej firmie to obowiązuje zakaz używania słowa nie mam czasu. Po prostu nie.
Tak, była, jest taka jedna rada, zdaje się, w drugim e-booku.
Chyba tak. No i jakby wtedy problem się rozwiązuje sam. Jeżeli to jest u klienta, no to czasami warto się zastanowić, czy klient nie ma racji. Bo naprawdę są specyficzne firmy. My mamy taką wspaniałą przypadłość, że połowa naszych klientów pochodzi z polecenia, a połowa przychodzi do nas. I to powoduje, że czasami w te nasze sieci rozstawione w różnych miejscach internetu łapią się naprawdę oryginalne firmy. Naprawdę zdarzył nam się na przykład producent konfesjonałów. I to jest naprawdę specyficzna firma. I nie wszystkie... Nie wszystkie naprawdę praktyki należy przeszczepiać w każde środowisko. Mieliśmy producenta szlabanów. Jakby to są naprawdę oryginalne sytuacje, więc ja się najpierw zastanawiam, czy ten klient aby nie ma racji. I na ogół się okazuje, że jednak nie, że jednak jest to po prostu firma jak każda i
jest to wymówka.
Bez przesady. I wtedy warto się po prostu zastanowić, czy jest jakikolwiek sens kogokolwiek przekonywać, bo na ogół często nie. Po prostu jakby ludzie nie cierpią zmiany, ja się im nie dziwię i w związku z tym jakby jeżeli ja pracuję z ludźmi, którzy mają sprawczość, bo pracujemy zwykle z zarządami, pracujemy z właścicielami firm, no i to są ludzie, którzy zwykle czują się ze zmianą w miarę lepiej niż średni level zarządzania i w związku z tym nie musimy z nimi aż tak walczyć. No i co za tym idzie, raczej jest tak, że albo próbujemy przekonać tą osobę, ale tak bardzo na miękko, że słuchaj, może ci po prostu pomożemy jakoś sobie z tym poradzić, albo czy zwróciłeś uwagę na aspekt X, bo to chyba jednak jest to samo, niż próbować łokciem czy kolanem przekonywać kogoś do tego, że ja jestem mądrym konsultantem, a ty jesteś głupi, więc mnie słuchaj.
Czasem też chyba, bo jeszcze chcę wrócić do tego we własnej firmie, bo to jest chyba w większości słuchaczy główny problem, raczej tu aż tak dużo konsultantów nie mamy, ale tak z doświadczenia konsultanckiego to ja mam taki charakter, że po prostu wpycham swoje racje w twarz ludziom, ale czasem mi się już udaje, mam nadzieję, że to efekt dojrzałości, chociaż delikatnej, zadać jedno, dwa celne pytania i ich z nim zostawić. Na przykład mi się przypomniał taki menedżer, który był strasznie pushy. On był miły, uśmiechnięty, ale jednocześnie po prostu tych ludzi spuszcza po brzytwie, jak do niego przychodzili z problemami, nieświadomie ich zastraszał. Nie, ja mu po prostu zadałem takie dwa czy trzy celne pytania, nie? I powiedziałem mu, stary, ja nie wiem, ale na końcu po prostu pomyśl, zastanów się, jak będziesz biegał, czy coś takiego, bo też miał Garmina, nie? Czemu ci ludzie tak się przede mną otwierają, a ty mówisz mi, że nie wiesz o 3/4 rzeczy, które im mówią. I po prostu koniec, nie? I co, nie za dużo, ale coś tam wychiełkowało i jestem przekonany, że akurat w przypadku tego typu klienta to było dużo skuteczniejsze niż jakbym go, bo im siadał i przekonywał, bo im bardziej im go przekonywał, tym bardziej on by się bronił i tak dalej. Ale wracając do, jeżeli to jest na przykład menedżer, który jest pode mną, no to powiedziałeś jedno, że jest zakaz mówienia, że nie ma czasu. Jak taki zakaz wdrażasz w praktyce? Co?
No, w praktyce to przykładem. Znaczy, bardzo się pilnuję, żeby samemu tak nie mówić. Bardzo się pilnuję, żeby pamiętać, przykład, że wszyscy mamy 24 godziny i Elon Musk też. W związku z czym to jest taki trochę wyrzut sumienia, że skoro można robić tyle i jakby w te same 24h, no to czemu my nie możemy? A z drugiej strony jednak jest to słynne powiedzonko, że jakby kracza się tak jak inni, którzy cię otaczają. Choćbyś wchodził między wrony, będziesz krakać jak jony czy coś w tym stylu.
Tak.
No i trochę jeżeli odpowiednio długo świecisz przykładem i budujesz ten zespół z ludźmi, którzy też, to w pewnym momencie wytwarza się taka norma kulturowa, że po prostu głupio jest pewne rzeczy mówić albo robić. Że po prostu nie wypada.
A czy ktoś może się po prostu nie nadawać na menedżera?
Oczywiście. Oczywiście, że tak.
Jak to poznać? Czy właśnie, że jest głuchy na jakieś takie, czyli wiesz, wszyscy już kraczą, tak jak, czy krakają, cholera, nie wiem. Tak jak już ustaliliście w waszej kulturze organizacyjnej, a ta osoba jest po prostu zaimpregnowana, ona nie.
No, jakby na pewno są ludzie, którzy nie powinni zostawać menedżerami, tak samo jak są ludzie, którzy nie powinni wykonywać bardzo, bardzo wielu innych zawodów. Raczej jest tak, że jest taka świetna scena w filmie Up in the Air z George'em Clooney'em, w którym on zwalnia gościa i przypomina mu o tym, że 19 lat temu skończył najlepszą szkołę kulinarną we Francji i zadaje mu pytanie, no ale kiedy chciałeś zacząć żyć tym życiem, którego zawsze pragnąłeś? Bo może to jest dzisiaj, skoro cię już zwalniam i jest taka beznadziejna sytuacja, nie? Jest oczywiście lepiej zagrane, niż ja jestem w stanie opowiedzieć, więc odsyłam was wszystkich bardzo serdecznie do filmu. Aczkolwiek naprawdę nie każdy musi być menedżerem. Myślę, że utraciliśmy wielu fenomenalnych kucharzy, malarzy, rzeźbiarzy, pisarzy na rzecz managementu z obopólną szkodą dla wszystkich.
Centralnie nie jeszcze o tym nigdzie nie wspominałem, absolutnie w żadnych kanałach. Z miesiąc temu, dwa, stałem sobie na dworcu głównym we Wrocławiu i czekałem na pociąg, który był spóźniony. I zauważyłem takiego dość charakterystycznego gościa, on tu tak dość energicznie się ruszał, tu gdzieś jakąś fajkę zajarał. Ja sobie myślę, na peronie, dlatego go zauważyłem, nie? I nagle patrzę, on idzie w moim kierunku. Ja sobie myślę, Jezus Maria. Po czym się okazało, że jest to gość, którego po dwóch tygodniach pracy u nas zwolniłem. Co więcej, napisałem o tym w newsletterze. On mi podszedł i powiedział, słuchaj Igor, ja ci chciałem podziękować, że mnie zwolniłeś. Bo ja teraz robię coś zupełnie innego i to jest fajne, a tam wiem, że rzuciłem też to inne, co robiłem i zdałem sobie sprawę po tym wydarzeniu, że to kompletnie nie jest mój kierunek, że ja bym się męczył, ty byś się męczył i teraz jestem szczęśliwy i zadowolony i robię fajne
super
rzeczy. I to było takie, kurde, to jak z filmu.
Gratulacje. No.
Słuchaj, w jakim typie organizacji twoje rady sprawdzą się lepiej? Korpo, MSP, dlaczego? Bo zadaję to pytanie, mam bardzo konkretny, ukryty motyw. Korporacja kojarzy mi się często z tym, mówiłeś na przykład o dobieraniu sobie zespołu i menedżer w korporacji kojarzy mi się z bardzo mocno na przykład związanymi rynkami, typu jest jakiś tak zwany headcount i nie możesz, masz na przykład headcount 10 osób, i ty byś chciał, no po prostu ta jedna osoba nie pasuje do zespołu, ale wiesz, że jest listopad i wiesz, że jak ją zwolnisz w listopadzie, to na przyszły rok ci policzą headcount 9 i nie będziesz mógł zatrudnić nowej osoby, albo jakieś takie, albo po prostu centrala musi pewne rzeczy aprobować i tyle. Więc już się zamykam i to te rady bardziej MSP, czy bardziej korpo, czy uniwersalne? Czy
wydaje mi się, że tam jest duża doza uniwersalności, znaczy wiadomo, że rady można wdrażać wtedy, gdy ma się władzę do robienia zmiany, a co za tym idzie, jeżeli ty tej władzy nie masz, no to siłą rzeczy możesz zapomnieć o wdrażaniu bardzo wielu z nich. Jednocześnie nie tworzyłbym takiej dychotomii, w ramach której to działa w MŚP, które jest zwrotne, a korpo nie jest, ze względu na to, że korporacje też są różne. My mamy klientów korporacyjnych, którzy są z tego powodu happy i są w stanie wdrażać. Nie zapomnę, jak pracowałem z taką dużą spółką technologiczną, w której no taka globalna korporacja bardzo znana, korzystacie z jej produktów codziennie i tamże mieliśmy dwóch ambasadorów wewnątrz organizacji, którzy byli na całkowicie szeregowych, niemenedżerskich stanowiskach, nie mieli zespołów, nie mieli budżetów, nie mieli formalnej władzy, ale tak długo jak my byliśmy u nich, tak długo my byliśmy absolutnie go to guys, płynęły do nas budżety, wszystko było super, ponieważ ci ludzie mogli wszystko w tej organizacji, ze względu na to, że oni powodowali, że pociągi odjeżdżały na czas. I czasami jest tak, że naprawdę władza leży na ulicy i naprawdę ci goście, pomimo braku formalnych umocowań, mogli wszystko, a przecież tam też były procedury, był HR, była jakaś oficjalna struktura menedżerska, która pewnie kontrolowała budżety i bardzo wiele innych rzeczy, ale ci goście mogli wszystko. No i to raczej jest tak, że moje korporacyjne doświadczenia, które ja mam mało i raczej z zewnątrz, świadczą o tym, że tam, gdzie ludzie w korporacji mają sprawczość, którą sobie wywalczyli, wynegocjowali, wyawansowali cokolwiek, tam właściwie siada to wszystko tak samo dobrze.
No musiał się kiedyś zdarzyć odcinek, gdzie ktoś będzie wiercił za ścianę.
Automatycznie nie wiem, co mam zrobić.
Spoko. Spróbujemy to wyciszyć, ale myślę, że treści, które tutaj przedstawiasz, są na tyle ciekawe, że przeżyjemy wiercenie. To jest odcinek, komputer się zawiesił, sąsiad wierci. Przynajmniej let's keep it real, nie wszystko jest takie, wiesz.
Tak, zdecydowanie nie. No, to jest ta śmierć tysiąca cięć, nie? Jakby zaczynasz tydzień, dobrze się umawiasz, wszystko jest ogarnięte, dokument jest bardzo profesjonalny, jesteś przygotowany i nagle sąsiad ma inne zdanie o tym temacie.
I to jest życie menedżera. Jeszcze wracając do tej korporacji MSP, nie wiem, czy się zgodzisz, bo też wiesz, to staram się z tymi gośćmi też, żeby oni mnie zapłodnili intelektualnie. I przynajmniej taka też autorefleksja niemiła dla mnie, że na przykład ja też często, nie często, dobra, już wtedy nie tak samo biczujmy, ale miałem takie momenty, kiedy wydawało mi się właśnie, że nie mam sprawczości, że jakiejś tej rady nie jestem w stanie zastosować, ale to nie była wina, no whatever, firmy, organizacji, tylko moja. Ja teraz widzę na przykład pewne rzeczy a propos tego braku empatii, że byłem kompletnie nieświadomy pewnych, nie wiem, jak pewne relacje, pewna polityka i nie tylko w negatywnym, tylko w takim relacyjnym sensie działa, że byłem czasem za bardzo kłótliwy, nie wybierałem swoich bitew, nie? Czyli na przykład miałem 10 ważnych rzeczy, które chciałem przewalczyć i teraz już rozumiem, że nie da się przewalczyć 10 ważnych rzeczy na raz, możesz przewalczyć jedną, no może 3, jak jesteś super ekstremalny, już masz kapitał, relacje i tak dalej, ale jak 10 będziesz próbował przewalczyć, to po prostu powiedzą, że to jest jakiś dziwny łepek z jakiegoś działu, który o wszystko się czepia i wszystko chce zmieniać i tyle, więc być może refleksja jest taka, że jeżeli masz za mało władzy, to poszukaj jakiegoś mentora, nie wiem, który ci zada czy coacha, który ci zada kilka ciekawych pytań i ty może dojdziesz do wniosku, że można coś poprawić w tym no, zakresie. Jakby
to ja bym dodał do tego, co mówisz, z czym się mocno zgadzam, że just get better. Jeśli jesteś najlepszym handlowcem w firmie, jeśli jesteś niezastąpionym marketerem, jeśli jesteś gościem od operacji, bez którego pociągi nie odjeżdżają na czas, to będziesz słuchany. Just get better.
Mhm. Tak. Super. Już trochę odpowiedziałeś na to pytanie, ale i tak je zadam, bo padło parę książek. Skąd ty sam czerpałeś wiedzę na przestrzeni nad wiedzę i inspirację? No bo zakładam, że nie jesteś genialnym samoukiem. Tak?
Tam, na pewno nie jestem genialny. Na pewno nie jestem genialny. Samoukiem jestem w istotnej mierze jednak. No bo poza, nie wiem, Bartkiem Piecuchem czy paroma szkoleniami, naprawdę większość rzeczy czytałem z internetów i z książek. Jakby trochę jest tak, że ja staram się trzymać tych rzeczy, na których się znam. Wychodzi pewnie różnie, ale się staram. I jakby nie zapominam o tym, czego nie wiem. To znaczy, dobra, przeczytałem dużo tych książek, przesłuchałem tysiące podcastów i tak dalej, artykułów też od cholery. No ale na przykład mam za sobą dwie półki z książkami i na jednej są książki, które przeczytałem, a na drugiej są książki, których nie przeczytałem.
Za tobą te półki, tak?
Tak. Tu są rzeczy, które przeczytałem, to są rzeczy, których nie przeczytałem.
A, czyli ten Einstein to chyba stał na tej, których nie przeczytałem.
Jeszcze przed jestem, tak.
Ajajaj.
To jest koncept, którego ja się nauczyłem od Nassima Taleba.
Że ważna jest ta biblioteczka, już nie pamiętam kogo, tego gościa od imienia Róży, Umberto Eco, biblioteczka Umberto Eco.
Dokładnie tak. Tam jest po prostu antybiblioteka książek, które mają ci przypominać, ile jeszcze nie wiesz. I pomyślałem, że zorganizuję sobie przestrzeń do pracy dokładnie w taki sposób i to powoduje, że ja mogę się powymądrzać i czasami to robię, ale raczej staram się trzymać tematów, w których mam naprawdę głęboko przepracowane rzeczy. dawałem ci przykład z Berkshire Hathaway, nie? Jakby jestem w połowie lektury 30 książek, no i pewnie jakby z czasem zdołam zająć...
Czyli rozumiem, że kolejny pomysł na życie to zostaniesz polskim Warrenem Buffettem albo...
Nie, jakby bez przesady. To są rzeczy absolutnie nieosiągalne, nie da się... No Charlie Munger ma teraz 99 lat. Jak posłuchasz sobie, no. Chyba tydzień temu było shareholder meeting w Omaha, no to to jest coś niesamowitego być jakby tak ogarniętym gościem w tym wieku. Tak, sprawność intelektualna, no. Witalność i tak dalej. I wiesz, 6 godzin odpowiadania na pytania, no. I ciąkania cukierków. Nie, no jakby no rewelacja. Więc nie, jakby nie mam tego typu aspiracji, aczkolwiek w ogromnej mierze no jestem jednak trochę samoukiem i niewiele korzystałem z mentoringów i tak dalej. Jestem jedną z dwóch najgorzej wykształconych osób w Kasbegu. Ja i mój wspólnik oczywiście. No i jakby co za tym...
A jakie to wykształcenie?
Niepełne oczywiście.
Niepełne.
Znaczy ja nie zrobiłem magistra.
Jak magistra Kwaśniewski?
Nie, no aż tak nie. No, on jednak dojechał, ale nie zrobił
pracy. On dojechał. Tak.
Nie obronił pracy. Ja nie dojechałem do końca magisterki, bo dwukrotnie szlak nie trafiał i po prostu traciłem cierpliwość. Nie, dobra.
Jakby... A gdzie tą magisterkę robiłeś?
Robiłem tą magisterkę najpierw na Uniwersytecie Wrocławskim, na Wydziale Nauk Społecznych, i następnie ją robiłem na WSB. Mhm. Ale no, chyba mój temperament nie jest kompatybilny z akademią, aczkolwiek jako wykładowca znoszą mnie jakoś.
Ja mam truje na dyplomie, bo moje zawzięcie pozwoliło mi skończyć tę magisterkę, ale mój temperament skończył się tym, że zrobiłem awanturę swojemu promotorowi, który tam właśnie bardzo utrudniał, w sensie nie pojawiał się na konsultacjach i tak dalej, no i generalnie miałem tę obronę, ale w czasie obrony udowodnili mi, że to oni tu rządzą, czyli po prostu zadali mi takie pytania, no nie chcieli mnie uwalić, mnie nie uwalili, ale po prostu dostałem 3 z pracy i 3 z tego i 3 z obrony. No, i właśnie. Pies z kulawą nogą, dla tych z was, którzy jesteście studentami, to pocieszam, pies z kulawą nogą się nie zainteresował moją oceną na dyplomie. Nigdy. Ewentualnie w tych pracach, w których na etacie się pracowało, to do kadr trzeba było ten dyplom oddać, bo jak macie studia skończone, to jest tam więcej dni urlopu się, szybciej dostajecie 28 dni urlopu i to jest jedyna różnica.
Igor, mam dokładnie to samo, to znaczy nikt mnie nigdy nie zapytał o wykształcenie na żadnej rozmowie kwalifikacyjnej ani cokolwiek takiego, ale co do twojego argumentu w zakresie urlopu, no to ja od pierwszego roku studiów pracowałem, w związku z czym u mnie nawet to nie wystąpiło.
I tak miałeś, tak. I tak miałeś, i tak miałeś staż. Poruszyłeś mi to, co poruszyło tam pewną myśl, czy jakąś tam strunę, to co powiedziałeś, że starasz się wypowiadać na te tematy, na które się znasz, czy wgłębiać się w tematy, na które się znasz. Trzymam kciuki, żeby tak zostało, bo tak jak często, jak obserwuję ludzi, których cenię z różnego powodu, jak oni się zaczynają wypadać tematy, na których się nie znają, to właśnie zaczyna być masakra. I tutaj akurat mam konkretnie przed mnie na myśli Jordan Peterson, który jest kontrowersyjną postacią. Nie jestem jego psychofanem, nawet nie wiem, czy jestem jego fanem, ale szanuję go w pewien sposób, mam dużo ciekawych myśli i o ile tam w tym obszarze, na którym się zna, te jego myśli są ciekawe, to jak opublikował chyba w zeszłym roku jakieś swoją analizę, apel do Ukraińców i apel do tych, do muzułmanów, żeby się nie kłócili ze sobą szyici i sunnici, bo to jest bezsensowne i po prostu oglądasz to i sobie myślisz, może jak Kazio z trzeciej klasy, takie to jest naiwniutkie, gość nie ma kompletnie żadnej wiedzy i tak to się niestety kończy i wielu takich guru często tak kończy, to jest chyba ten moment, kiedy się to się nazywa, że jest odklejka następuje i
No, jakby zachowajmy proporcje, jednak wpływ Petersona na opinię publiczną versus mój to delikatnie nieporównywalne. No ale jasne, jakby wszystkim gościom tej skali w pewnym momencie zaczyna się odklejać i w sumie jak się nad tym zastanawiać, no to dlaczego właściwie miałoby nie? No bo w pewnym momencie przestajesz mieć normalne interakcje z ludźmi.
Tak.
No i jak to trochę trudno się wtedy nie odkleić i pozostać jakby obiema stopami na ziemi.
Przydałby się taki sługa, jak na Rydwanie w czasie triumfu w starożytnym Rzymie, żeby ci mówił tak, dokładnie tak, żeby ci szeptał do ucha.
Dokładnie tak. Aczkolwiek no, to jest kolejna starożytna rzecz obok tego mailroomu CIA, która by się szalenie przydało. Jakby, jak zobaczysz sobie zdjęcie jakiegoś tam teamu na IPO na Nasdaqu, to tam prawie nigdy nie stoi taki gość, prawdopodobnie i nie szepcze. A być może bardzo często powinien, być może to zapobiegłoby bardzo wielu odlotom. Nie? Trochę tak o tym myślę. Ja nie wykończyłem jeszcze tej chaty, aczkolwiek zbliżam się do tego, żeby powiesić sobie tutaj zdjęcie z parkingu PayPala w trakcie IPO. Nie wiem, czy znasz to zdjęcie.
Jest... To większość została bankrutami?
Nie. Jest zdjęcie, w którym Peter Thiel gra w szachy na parkingu z Davidem Sachsem i w tle są goście, którzy dzisiaj trzęsą Doliną Krzemową. Tam jest Roloff Bota i paru innych ludzi, założyciele YouTube'a. I Sachs wygrywa $10 i trzyma to $10, tak podnosząc ręce w geście triumfu wobec Thiela. I Thiel za chwilę strąci całe szachy wywalając je, ponieważ on bardzo źle przegrywa. Jak on to mówi, show me a good loser and I will show you a loser. I to jest zdjęcie, które z jednej strony jest o konkurencji i takiej kamraterii, ale z drugiej strony ci goście są w trakcie IPO na Nasdaqu, ale wolą być razem na parkingu przed firmą i grać w szachy. Okay. Mówisz, fuck these guys. Ja? Jakby, co nas obchodzi Wall Street, tak naprawdę ważne jest tymi klienci. To jest fajne, to jest bardzo moje i trochę tak sobie o tym myślę, jak słucham tego, co mówisz o Petersonie, no bo no, rzeczywiście jest odklejka.
Ale to już ciszej, jeszcze nie trumną, mam nadzieję, że nie, mam nadzieję, że coś się poprawi i tyle. Słuchaj, taki zakończając, jakaś taka główna, najważniejsza rada, jaką byś chciał zostawić widzów i słuchaczy, jakiś przekaz.
Jeden. Pamiętajcie o metaforze zupy, że najpierw dobre składniki, a potem umiejętności gotowania. Tak jest po prostu prościej. I druga rzecz, pamiętajcie o tym, że wysiłek należy miarować. To znaczy, jeżeli robimy jajecznicę, to kura się wysiliła, a świnka się poświęciła. Więc pamiętajmy, żeby być raczej kurą w tej metaforze i nie poświęcać się ze względu na to, że w zdecydowanej większości przypadków, jak zastanowicie się nad czym pracowaliście 2 lata temu w nadgodzinach, wtedy gdy mieliście jakiś tam ciężki okres, a każdy kiedyś jakiś miał, to prawdopodobnie dzisiaj ledwo pamiętacie nad czym pracowaliście.
Pokazałem serduszko dla tych, którzy słuchają.
Tak, dokładnie. Jedynymi ludźmi, którzy będą pamiętać o waszym poświęceniu sprzed 3 lat, będą wasi bliscy. Jakby bez sensu. Chyba tylko te 2 rzeczy.
Super, super. Ta druga rada właśnie z tym, bo historia o świnkach to szczególnie ludziom, którzy w skramie siedzą, jest znana, bo to tam jakaś tam klasyczna historyjka, która jest opowiadana, ale z tym właśnie, że przypomnij sobie te jakieś cierpienie, bezsenności sprzed 2 lat i w ogóle o co to było?
Dokładnie.
Jakiegoś e-booka pisałeś po nocach albo coś tam, nie? I tyle. Gdzie cię można znaleźć, zadać pytanie, followować?
Najlepiej jak się zapiszecie do Knowledge Sharing, czyli kazbegowego newslettera, no bo tam jest najbardziej taka bezpośrednia linia do mnie, ale poza tym ja oczywiście jestem na LinkedInie, na Facebooku, w związku z czym tam spokojnie możecie mnie followować, ale chyba newsletter jest jakby najlepszym kierunkiem, najłatwiej będzie wam trafić właśnie po e-bookach do tego.
Super. Dnia. Super. Zalinkujemy oczywiście wszystko pod
Dzięki wielkie.
Odcinkiem. Bartek, dziękuję ci bardzo.
Dzięki, Igor, też mi było bardzo miło.
Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Niezmiennie zapraszam cię też do dołączenia do naszej darmowej społeczności oraz na nasz biuletyn. Linki znajdziesz w opisie. Do usłyszenia.